Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna, w której gościem jest doktor habilitowana Magdalena Błażek, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, psycholog, psychoterapeutka, wieloletnia biegła sądowa, kierowniczka Katedry Psychologii i Zakładu Badań nad Jakością Życia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prodziekan do spraw jakości kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu GUMED. Witam panią profesor, dzień dobry.
Dzień dobry.
Od czego zależy ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych u dzieci? Są takie jakieś czynniki, które można powiedzieć, są ryzykowne?
Ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych związane jest jest złożone. I możemy powiedzieć, że są dwie grupy czynników. Niektóre mają charakter biologiczny. I to są czynniki, które są cały czas w toku badań i jakby zastanawiania się świata nauki nad tym, jaką odgrywają rolę. Ale z mojego doświadczenia i z doświadczenia wielu pokoleń psychologów wynika, że poważnym problemem są czynniki natury rodzinnej, społecznej,
czyli
relacyjnej.
Czyli takie środowiskowe, tak?
Środowiskowe.
Te czynniki środowiskowe, jakbyśmy mieli tak obrazowo powiedzieć, co to znaczy słuchaczom, to znaczy relacje w rodzinie, tak? To, co się dzieje wokół dziecka.
Relacje w rodzinie są generalnie najbardziej kluczowymi czynnikami decydującymi o tym, jak ukształtuje się osobowość, jak ukształtują się strategie radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, kompetencje, które w psychologii nazywamy strategiczne, czyli te związane z realizacją celów, jak ukształtują się również wzorce relacyjne. Bardzo dawno temu był taki psychiatra Harry Sullivan, który mówił o tym, że pierwsze relacje, czyli te relacje w rodzinie, są rodzajem matrycy, w oparciu o którą człowiek później buduje inne relacje w swoim życiu. Czyli ta matryca pierwotna, ta pochodząca z rodziny, wynikająca ze stylu przywiązania, z charakteru więzi, jakie dziecko nawiązuje z rodzicami, z dobroci tych mechanizmów, czyli ich prawidłowego przebiegu i prawidłowego kształtowania się, będą później decydowały o tym, w jaki sposób taka osoba będzie wchodziła w relacje.
Bo często naśladujemy później relacje rodzinne, także nas tak wychowywamy, no to my też swoje dzieci tak wychowujemy na przykład, tak?
To jest jeden z czynników, natomiast innym czynnikiem jest ten czynnik, który jest tak naprawdę bardzo głęboko wdrukowany i bardzo mocno nieświadomy, czyli my uruchamiamy pewne strategie zachowań w relacjach społecznych, dlatego że one zostały głęboko zapisane w naszym, nazwijmy to, mózgu emocjonalnym, czyli wiążą się z takimi pierwotnymi, czy są takimi pierwotnymi wzorcami, w oparciu o które później budujemy relacje. I często nie jesteśmy nawet świadomi tych wzorców. Trzeba pamiętać bowiem o tym, że pierwsze 3 lata mniej więcej życia dziecka to jest taki okres prewerbalny de facto. Nie jesteśmy w stanie nazywać swoich doświadczeń w sposób precyzyjny. Szczególnie pierwszy rok życia naszego jest takim okresem bardzo
nieświadomym, można powiedzieć, tak?
Nieświadomym w sensie niemożności nazwania swoich doświadczeń. Dziecko nie ma kompetencji do tego, żeby nazywać to, co przeżywa. Ale przeżywa. W związku z powyższym to wszystko gdzieś tam zapisuje i wdrukowuje. I ta matryca działa. Pamięta nasze ciało, pamięta nasz mózg emocjonalny i to wszystko jest tym czymś, co będzie decydowało o tym, w jaki sposób będziemy te relacje później budować. A trzeba pamiętać o tym, że relacje są bardzo podstawowe dla zdrowia psychicznego.
Pani profesor, a czy nawet te najmniejsze dzieci, niemowlęta, takie dzieci do roku, które mają, nie mówią jeszcze na przykład, one mogą ujawniać objawy jakichś zaburzeń psychicznych albo na przykład zaburzeń rozwoju nieprawidłowej osobowości. To jeszcze jest chyba, czy to jest za wcześnie, żeby coś takiego u takiego dziecka...
To jest na pewno za wcześnie, żeby o zaburzeniach osobowości to w ogóle możemy mówić dopiero u człowieka dorosłego. Bo zaburzeń osobowości nie diagnozujemy u dzieci. Możemy diagnozować inne zaburzenia. Możemy mówić o zaburzeniach lękowych, opozycyjno-buntowniczych.
Czyli dopóki jest ten rozwój, trwa i fizyczny, i psychiczny, to...
Nie mówimy o zaburzeniach osobowości, tak. Natomiast możemy mówić o pewnych nieprawidłowościach w jej kształtowaniu się, które będą zauważalne i będą się wyrażały w nieprawidłowych zachowaniach społecznych o charakterze agresji, albo nadmiernym lęku, albo jakimś bardzo wysokim poziomie niepokoju i takiego zastraszenia związanego z byciem w relacjach, otwieraniem się w relacjach. Także mamy cały szereg różnych symptomów, które pozwalają nam stwierdzić, że rozwój osobowości tego małego człowieka nie przebiega w pełni tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. I to spektrum oczywiście normy jest bardzo szerokie, bo trzeba też pamiętać o tym, że na to nakłada się taka oto kwestia, jak to, że jesteśmy różni. Genetycznie rzecz ujmując, niektórzy z nas przychodzą na świat bardziej skłonni do bycia introwertywnymi osobami, a inni do bardziej bycia ekstrawertywnymi osobami, choćby tego przykładu używając. I to jest szeroko pojęta norma. Natomiast w momencie, w którym zauważamy alienację, wycofanie, totalną niepewność w relacjach, to wtedy możemy zastanawiać się nad tym, czy nie mamy już do czynienia z jakimś nieprawidłowym rozwojem. Podobnie jak wtedy, kiedy zauważamy nadmierne uzależnienie od świata zewnętrznego, jeżeli chodzi o życie psychiczne małego człowieka, czyli on jakby sam z siebie nie ma świata wewnętrznego, on istnieje tylko wtedy, kiedy pozostaje w relacji ze światem zewnętrznym. Czyli taka skrajna ekstrawersja.
Ale też jakieś na przykład działania nawet małych dzieci, które no, noszą takie znamiona, można powiedzieć, trochę sadystycznych, prawda? Bo bardzo często małe dzieci, no, które mają takie, nie wiem jak to nazwać, tendencje, już potrafią, nie wiem, zamęczać zwierzęta na przykład, albo zachowywać się w taki sposób. To też jest nieprawidłowy rozwój, prawda?
Absolutnie, ale u dzieci trzeba pamiętać o tym, że jeżeli dziecko zachowuje się w taki sposób, że zamęcza zwierzęta, albo się bardzo kompulsywnie masturbuje, albo jest bardzo nieżyczliwie nastawione do świata zewnętrznego, to jest jakiś objaw czegoś. To znaczy, to można by powiedzieć górnolotnie krzyk o pomoc, bo tym coś się w moim życiu nie dzieje tak, jak powinno, w rodzinie nie dzieje tak, jak powinno, przeżywam jakieś potężne trudności związane z radzeniem sobie, z napięciami, które generuje sytuacja, w której się znajduję i w związku z tym reaguję w taki sposób.
Czyli to można powiedzieć, że to jest właśnie ten taki objaw, to co, o czym mówimy, który może się ujawnić już w takim wczesnym dzieciństwie.
Może się ujawnić we wczesnym dzieciństwie, mówimy wtedy, że mamy do czynienia z na przykład z niegrzecznym dzieckiem. We wczesnym dzieciństwie też może ujawnić się taki objaw, który związany jest z zaburzeniami przywiązania u dziecka i przy tej okazji może warto powiedzieć o tym, że jest taka rozhamowana postać przywiązania, tak zwane cygańskie dzieci, nie obrażając nikogo, broń Boże, czyli dzieci, które się lepią do każdego człowieka, czyli one jakby nie różnicują ważnych i nieważnych ludzi w swoim życiu. I to nic prawidłowego nie jest w tym. Czasami widzimy, że to o, jaki fajny, taki, tak, do każdego idzie, a tak naprawdę w psychologii
ujęciu
to jest problem związany z niemożnością prawidłowego, głębokiego przywiązania się do jednej, dwóch,
relacji,
trzech
tak?
osób. Tak jest. Dziecko powinno być przywiązane do pewnej ograniczonej grupy ludzi. Ci ludzie powinni być ważni, a do pozostałych powinno zachować taką postawę zaciekawienia, życzliwości, czasami niepewności. Na początku, jak mówimy o małych dzieciach, to małe dzieci są czasem niepewne w kontakcie, a potem się ośmielają. Jeśli są bezpieczne w relacji z ważnymi dorosłymi, to szybko ośmielają się w kontaktach, jak widzą, tym bardziej jak widzą, że dorośli akceptują tę osobę. To jest bardzo ważny czynnik modelowania pewnych zachowań. Natomiast takie przywiązywanie się i takie przylepianie się do każdej spotkanej osoby nie jest prawidłowym i jest postacią tą rozhamowaną. Częściej mamy, nie wiem czy częściej, ale też mamy do czynienia z postacią zahamowaną, bo to jakby to jest, trudno powiedzieć, czasy się zmieniają.
Czyli kompletnie w drugą stronę, tak?
Tak jest, kompletnie w drugą stronę, czyli zupełnie nie potrafię się związać, nie potrafię zbudować relacji, nie potrafię być z ludźmi, nie potrafię z nimi się komunikować.
To co może być tego powodem, na przykład właśnie takich zachowań u dziecka?
Zaburzony przebieg procesu przywiązania w okresie bardzo wczesnego rozwoju, fundamentalnie w pierwszym roku życia. Koło 7 miesiąca życia mamy taki moment, kiedy dziecko bardzo wyraźnie zaczyna sygnalizować, kogo zna, a kogo nie zna. I to jest ten taki bardzo ważny etap w rozwoju przywiązania, gdzie dziecko wyraźnie już różnicuje osoby znane od osób nieznanych. Wobec znanych zachowuje się otwarcie i pogodnie, a wobec nieznanych zachowuje się z pewną rezerwą.
Czyli pani profesor, jakby tak podać taki przykład, jak to działa w praktyce, czyli na przykład mówiąc o tym, co pani w tej chwili tutaj nam nakreśliła, jest to dziecko, które na przykład jest ignorowane w rodzinie, tak? Ono po prostu jest, ale nie za bardzo nawiązują dorośli z nim więź, nie opiekują się w odpowiedni, adekwatny sposób.
Tak jest.
I takie dziecko wyrasta w rodzinie tak jakby trochę z boku, bez budowania tej więzi i ono może właśnie przejawiać takie objawy, tak?
Są trzy takie ważne czynniki, o których trzeba pamiętać, jak o tym mówimy. Bezwarunkowe bezpieczeństwo, bezwarunkowa akceptacja i bezwarunkowa miłość. Dziecko musi mieć poczucie bezpieczeństwa, czyli musi wiedzieć, że ci dorośli ludzie w jego świecie są osobami, na których można się oprzeć i którzy będą
przy nim
w różnych trudnych sytuacjach. To nie chodzi o to, żeby przeżywać za dziecko. Mamy teraz takie rodzicielstwo nadmiarowe. Obserwujemy takich rodziców, którzy jakby, że tak powiem, stają się załatwiaczami wszystkich spraw za dziecko. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dziecko wiedziało, że jest ta bezpieczna poduszka, jest ten dorosły, do którego można się zwrócić wtedy, kiedy mamy jakiś problem. A bezwarunkowa akceptacja i bezwarunkowa miłość jest absolutnie konieczna do tego, żeby człowiek mógł wzrastać i kształtować bardzo głębokie poczucie własnej wartości. Kiedyś Janusz Czapiński, polski profesor psychologii, mówił o cebulowej teorii szczęścia i tam jest taka koncepcja rdzenia cebuli. Jak człowiek ma takie głębokie poczucie własnej wartości, które budowane jest właśnie na tych trzech podstawach, bezpieczeństwo, akceptacja, miłość, to nawet największe zawirowania życiowe nie są w stanie go złamać i pozbawić przekonania o tym, że jest wartościowy. Nawet jak popełnia błędy, nawet jak robi głupie rzeczy w swoim życiu, to jednak zachowuje to poczucie wewnętrzne, poczucie głębokiej wartości siebie jako osoby i człowieka. I to jest bardzo fundamentalna sprawa, żeby o tym pamiętać, że odbierając, nie pozostając w dobrym kontakcie emocjonalnym, nie zabezpieczając potrzeb dziecka, nie wysyłając do niego sygnałów bezwarunkowości, jeśli chodzi o akceptację i miłość, pozbawiamy je możliwości zbudowania tego rdzenia, silnego rdzenia, który mu pozwoli mierzyć się z wyzwaniami życia późniejszego, nastoletniego, dorosłego, a przecież wszyscy się musimy z tym mierzyć w którymś momencie naszego życia.
Pani profesor, a czy dzieci, które doznały w takim wczesnym dzieciństwie jakiejś traumy, będą po latach te traumatyczne wydarzenia pamiętały, albo w jakiś inny sposób one mogą mieć wpływ na ich życie, na ich osobowość, na to, jak one żyją, jak funkcjonują. Na przykład mam na myśli tutaj jakieś nadużycia seksualne, albo jakieś przemoc, albo, nie wiem, pożar na przykład. No, różne sytuacje traumatyczne, które dziecko może przejść, wypadek. To będzie mogło gdzieś u takiego małego dziecka gdzieś tam po latach po prostu wyjść.
Każdego z nas wychodzi, nawet jeżeli tego rodzaju doświadczenia traumatyczne zdarzyły się w okresie przedwerbalnym, czyli nie byliśmy w stanie opisać tego doświadczenia, bo jednak możliwość nazwania swojego doświadczenia ma tutaj duże znaczenie, więc nawet jeżeli nie byliśmy w stanie, to nasze ciało pamięta. A jest taka książka Ciało pamięta, warto ją przeczytać, bo ciało pamięta. Pamięta ją nasze emocjonalne zapisy w naszym
czyli
mózgu.
Nasz
też,
twardy dysk tak zwany.
Nasz twardy dysk pamięta. W związku z powyższym czasami możemy być nawet zadziwieni sposobem, w jaki reagujemy na pewne sytuacje, nie pamiętając, że przeżyliśmy coś, co powoduje tę reakcję. I czasami ludzie, z którymi się stykam, mówią, nie rozumiem swojego zachowania i nie wiem, dlaczego ja tak nadmiarowo reaguję na jakąś sytuację. I zapewne wtedy mamy do czynienia z taką pamięcią ciała i pamięcią emocjonalną, która przywołuje, czy jakby uruchamia to wspomnienie, ale bez świadomości na poziomie poznawczym, tak? Czyli jakby tutaj w świecie naszym poznawczym my tego doświadczenia nie jesteśmy w stanie opisać.
A czy dzieci potrafią w jakiś sposób chronić swoją psychikę? Może nie, czy potrafią, bo na pewno potrafią, tylko w taki sposób, który może być niezrozumiały do końca dla dorosłych osób, prawda? One mogą, nie wiem, chroniąc się w jakiś sposób, nie wiem, konfabulować albo jakieś inne działania takie podejmować, żeby na przykład, nie wiem, właśnie swoją psychę ochronić.
Tak jest, oczywiście, dam przykład. Kiedyś badałam takiego cudownego chłopczyka, lat 5. I cudowny chłopczyk usiadł i powiedział tak. Wczoraj pochowaliśmy babcię. Z dzichu ją zadźgał siekierą. Mózg się wylał na chodnik. A przerażenie w moich oczach zapewne było ogromne. Nic z tej historii nie było prawdą. To była absolutna produkcja tego 5-letniego chłopczyka, który próbował przenieść, jakby zegzemplifikować to napięcie, które w nim było, wynikało z konfliktu rodziców
skąd
i rozwodu.
Skąd on w ogóle mógł takie historie gdzieś z telewizji, internetu,
tak. No, niestety mamy teraz taki świat, w którym te historie zdobywane są w taki sposób. Kiedyś to było mniej możliwe, teraz jest bardziej możliwe, żeby nasz mózg produkował takie historie i takie obrazy.
Czyli rozumiem,
i takie
że
wyobrażenia.
Babcia cieszyła się dobrym zdrowiem.
Tak jest, babcia cieszyła się dobrym zdrowiem, z dzichu to był jej bardzo dobry znajomy, nic się takiego nie wydarzyło. Dlaczego natomiast dziecko nie chciało mówić, a nie było w stanie mówić, bo może nie chciało, ale nie było w stanie mówić o tym, co tak naprawdę dzieje się w jego domu, a w domu rozgrywał się dramatyczny, przemocowy konflikt między jego rodzicami. Więc ono jakby sobie przeniosło, czy jakby spróbowało uwolnić to napięcie emocjonalne, które w tym dziecku było poprzez tego rodzaju historię. Także czasami takie wyobrażenia, czy nawet nie powiedziałabym, że konfabulacje, ale takie wymyślane przez dzieci historie są ważne dla nas, dla zrozumienia tego, że dzieje się coś niepokojącego i jest jakieś napięcie, które to dziecko w ten sposób ujawnia.
A pani profesor, zostając przy tym pięciolatku, taki pięciolatek za 10 lat, jak będzie piętnastolatkiem, on tą historię z życia rodzinnego, z domu rodzinnego, z tego konfliktu przemocowego rodziców, on będzie nadal gdzieś tam przerabiał, przepracowywał? Gdzieś tam w jego głowie to zostanie? To może zostać?
Wszyscy funkcjonujemy w taki sposób, że historie, które są częścią naszego życia, wszystkie nasze przeżycia są przewartościowywane, tak się to w psychologii nazywa, czyli nadajemy im nową wartość na różnych etapach naszego życia. I oczywiście tak będzie, że on będzie tę historię przeżywał w inny sposób, mając inną dojrzałość, inne kompetencje, inne możliwości i emocjonalne, i poznawcze. I ona może przybierać różną postać i różną wagę również uzyskiwać, no bo wystarczy sobie wyobrazić, że dla kogoś końcem świata jest dwuja z matematyki, czy tam jedynka, a w momencie, kiedy dowiaduje się o ciężkiej chorobie, to myśli o tej jedynce jak o czymś, co jest całkowicie życiowo nieważne, kompletnie pomijalny szczegół życia. Więc różne, jakby nasze życie przynosi nam takie doświadczenia, które sprawiają, że zaczyna się zmieniać nasze postrzeganie pewnych sytuacji, których doświadczyliśmy w przeszłości. I to jest w ogóle standard, tak jest po prostu i tak się to dzieje i możemy sami sobie wyobrazić, słuchacze mogą sobie...
Czyli zupełnie możemy inaczej, takie dziecko nastoletnie będzie inaczej tą sytuację, która 10 lat wcześniej była, interpretowało, widziało.
Będzie inaczej interpretowało i widziało.
Już nie będzie konfabulowało, że coś zaszło, jakaś krwawa jatka była w domu, tylko
tak
inaczej
jest. No i będzie bardziej dojrzały, będzie bardziej sprawny też w zakresie radzenia sobie. Zakładamy, że tak powinno być, że w miarę upływu czasu będzie stawał się sprawniejszy, jeśli chodzi o radzenie sobie z różnymi trudnymi sytuacjami. Problem jest, pojawia się wtedy, kiedy utrwala się taka postawa takiego całkowicie oderwanego od rzeczywistości radzenia sobie.
No bo zastanawiam się, czy takie dziecko nastoletnie też będzie robiło, będzie w jakiś sposób próbowało chronić siebie albo osobę dorosłą na przykład, w tym myśleniu o tym, co zaszło te 10 lat wcześniej.
No jeżeli chodzi o ochronę siebie i innych ważnych ludzi, zawsze. To znaczy my wszyscy tak mamy, że staramy się nadawać takie interpretacje różnym zdarzeniom, które będą chroniły nas, czyli nasze poczucie własnej wartości, nasze przekonania o sobie jako, nie wiem, o dobrym człowieku, porządnym, przyzwoitym i tak dalej, postępującym zgodnie, nie wiem, z zasadami etyki i moralności, bo to są bardzo ważne wytyczne, które nam towarzyszą. Ale też będziemy chronić naszych bliskich, bo to też jest niesłychanie ważne. To bardzo wyraźnie widać przy dzieciach krzywdzonych przez bliskie osoby, które na przykład w toku postępowań często zmieniają zeznania, chroniąc tych dorosłych, czyli wycofują się, mówią, że to nie tak, że to ktoś inny. Najróżniejsze wykorzystują strategie do tego, żeby ochronić. Chcąc zachować przekonanie, że ci ważni dorośli w ich życiu to są dobrzy ludzie i że oni tak naprawdę nie mieli żadnego pomysłu, żeby krzywdzić. A to, że ta krzywda się zdarzyła, było dziełem przypadku albo inspiracją kogoś obcego. Czasem jest takie szukanie wspólnego wroga, żebyśmy mogli przerzucić jakąś odpowiedzialność. Robimy takie rzeczy, wykorzystujemy takie strategie, ponieważ one chronią nasze najgłębsze relacje i nasze poczucie własnej wartości. Także jak najbardziej tak może być.
Mówiłyśmy tutaj o przemocy domowej i takim spadku, nie wiem tak jak to nazwać, z dzieciństwa, a chciałam teraz Państwa zaprosić na krótką przerwę, po której rozmawiać będziemy o przemocy i relacjach z rówieśnikami naszych dzieci, jak one mogą wpływać na stan psychiczny. Także zapraszam za kilka minut po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest doktor habilitowana Magdalena Błażek, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, psycholog, psychoterapeutka, biegła sądowa, kierowniczka Katedry Psychologii i Zakładu Badań nad Jakością Życia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmawiamy o tym, jak dzieciństwo może wpływać na zdrowie psychiczne ludzi, także już dorosłych, nastolatków, dojrzewających. Ale chciałam zapytać teraz Panią Profesor o takie relacje rówieśnicze w szkole, w przedszkolu. Może to się bardziej ujawnia właśnie już na poziomie szkoły. Ta przemoc także ze strony poprzez na przykład media społecznościowe, poprzez internet, czyli jakieś tam hejtowanie, obmawianie, pisanie, bo to inaczej. Kiedyś to po prostu się napisało w łazience Zosia jest głupia, tak? I to był ten hejt, jak było gdzieś na drzwiach w szkole napisane. Natomiast w tej chwili to zupełnie inaczej wygląda. Masz dużo większy zasięg. Powszechne właściwie staje się takie hejtowanie. Każdy może przeczytać i nie można tego usunąć, bo napis na drzwiach można było zamazać, zdrapać, umyć. Jak to jest hejt w internecie, to już zupełnie inaczej to wygląda i konsekwencje są też inne czy podobne?
Konsekwencje są poważniejsze, bo rzeczywiście ten czynnik powszechnej dostępności takiego hejtu i tego, że tak wiele osób może zobaczyć, że ktoś został obrażony, brzydko nazwany i tak dalej, czynią tę sytuację globalną dla takiego młodego człowieka. I to jest bardzo ważny czynnik, który decyduje o tym, że to samopoczucie, nastrój, przekonanie o własnej wartościowości bardzo mocno spada u osoby,
bezsilny która... się czuje, prawda, tak. Taki młody człowiek, bo te drzwi mógł pójść rzeczywiście tam zamazać, wytrzeć, a w tej chwili nie wiadomo, co zrobić. Tak?
Absolutnie tak. Jest taki mem nawet, że kiedyś tak wyglądało wyrzucanie z Facebooka i są takie dwie dziewczynki, które trzymają za rękę i za nogi trzecią dziewczynkę i jakby ją, tak powiem, usuwają z Facebooka, tak? Mhm. I to rzeczywiście kiedyś odbywało się bardzo, w bardzo ograniczonym gronie. I przede wszystkim też odbywało się w realu, czyli odbywało się w realnych relacjach, face to face jednego człowieka z drugim.
Teraz czasami może być tak, że nie wiadomo, kto napisał w ogóle, prawda?
Tak jest.
Kto jest autorem tego hejtu.
Dokładnie tak. I to jest niesłychanie niepokojące zjawisko, które faktycznie bardzo poważnie wpływa na funkcjonowanie, na samopoczucie, na pojawianie się różnorodnych, nawet myśli samobójczych u młodych ludzi, którzy są totalnie bezradni, dokładnie tak jak pani powiedziała, są bezradni wobec tej sytuacji, bo mogą nawet nie wiedzieć, kto to napisał. Do tego jeszcze w tym hejtowaniu internetowym bardzo często wykorzystywane są informacje, które zostały nabyte w toku relacji. Czyli ktoś komuś się zwierzył, powiedział o czymś, co jest jego jakąś taką, nie wiem, głęboką tajemnicą i potem nagle okazuje się, że te treści
wszyscy
są
wiedzą.
Upubliczniane, mhm. Wszyscy to wiedzą. I w takie poczucie, że nic nie jestem już w stanie z tym zrobić, wszyscy się dowiedzieli i mogę się tylko wstydzić, bo wszyscy wiedzą, że jestem nienormalny albo że zrobiłem coś bardzo okropnego, czego się wstydzę, jest absolutnie przytłaczające. I o ile dorośli ludzie mogą sobie jakoś z tym poradzić, stosując dorosłe już mechanizmy radzenia sobie z takimi trudnymi sytuacjami, jak, nie wiem, na przykład stanięcie twarzą w twarz z problemem albo odniesienie się do tego, jakieś publiczne czasami, bo niektórzy i tak robią, o tyle młody człowiek jest postawiony w sytuacji
zagubienia i bezradności. Nie idzie z tą sprawą do nikogo dorosłego, bo tak się na przykład wstydzi i obawia, prawda?
Wstydzi się, obawia, nie chce o tym powiedzieć. To są czasami takie rzeczy, które na przykład dzieci o tym nie mówią rodzicom, bo wiedzą, że przekroczyły jakieś zakazy, nakazy, więc ze wstydu i niepokoju, że spotka je za to jeszcze jakaś dodatkowa kara, zostają same z tym problemem. No i tu dotykamy takiego problemu, jakim jest samotność, bo tak naprawdę posiadanie prawie 5000 znajomych na Facebooku
nie oznacza
absolutnie nic. Posiadania prawdziwego przyjaciela. Kiedyś też takiego badałam nastolatka, który miał prawie 5000 znajomych na Facebooku, a jak go zapytałam, czy jest ktoś, do kogo może zadzwonić w środku nocy, żeby powiedzieć mu, słuchaj, przyjedź do mnie, bo potrzebuję z kimś pobyć i porozmawiać, to powiedział, że takiego nie ma ani jednej takiej osoby. Więc jakby ta ilość nie przekłada się, broń Boże, na jakość i często są to zupełnie przypadkowi ludzie, co wszyscy zresztą wiemy, jak odbywa się, że tak powiem, to sieciowe funkcjonowanie. Tak.
Pani profesor, to hejtowanie to jest jakby jedna sprawa. Jeszcze są takie sprawy jak wykluczenie, czyli na przykład wyrzucenie właśnie z jakiejś grupy na Facebooku, czy z obserwujących na Instagramie,
Instagramie, czy generalnie no po prostu wyrzucenie kogoś, tak? Czyli jakby pokazanie mu, no nie jesteś tu nasz, nie jesteś mile widziany, nie jesteś z nami. Dla młodych ludzi ta grupa, czy ona jest realna, taka typu towarzystwo w życiu, że tak powiem, rzeczywistym, czy to grupa internetowa, to są bardzo ważne,
kluczowe
nawet powiedziała.
Tak, to są kluczowe, absolutnie. Grupa rówieśnicza nabiera w toku naszego życia coraz większego znaczenia i w okresie dojrzewania, w okresie nastoletnim, to jest bardzo kluczowe środowisko rozwoju.
Bo oczywiście najpierw są rodzice, tak?
Najpierw są rodzice,
i nie są ważni jacyś tam koledzy z przedszkola, może aż tak bardzo, jak ten najbliższe otoczenie.
Absolutnie.
A potem to się zmienia.
A potem to się zmienia i potem grupa rówieśnicza nabiera bardzo kluczowego znaczenia. Także takie wykluczenie, i młodzież doskonale to wie, dlatego że tym wykluczeniem reguluje sobie relacje i wie o tym, że to jest dotkliwa bardzo kara i to jest bardzo przykre doświadczenie. To przykre to jest w ogóle mało powiedziane, to jest takie bardzo fundamentalne dla młodego człowieka.
No, ale o czym to świadczy? Że to jest, jedna osoba jest wykluczana, ale gdzieś są jacyś prowodyrzy, tak nazywający, bo nie wiem jak to nazwać, liderzy tej grupy, którzy o tym decydują, tak? Bo to musi być ktoś, kto mówi, dobra, tego trzeba wyrzucić, bo on nie robi tak, jak my byśmy sobie życzyli, albo czegoś tam nie zrobił, czegoś nie chce, albo jest nie taki.
Czasem o tym decydują chwilowe stany emocjonalne. To jest, znaczy, musimy pamiętać o tym, że młody człowiek to jest taka osoba, o której stan emocjonalny, taki nastolatek, bardzo mocno decyduje o zachowaniu. Czyli on może robić różne głupie rzeczy pod wpływem chwilowych stanów emocjonalnych. Wkurzyłem się na kogoś, wyrzucam cię z Facebooka. Może potem nawet tego żałować, ale nie będzie się chciał do tego przyznać. Natomiast kwestia liderów prowokujących czy produkujących tego typu sytuacje wykluczenia to jest jeszcze głębszy problem, dlatego że to pokazuje, że mamy do czynienia z jakąś taką strukturą zorganizowaną wokół jakiejś silnej osobowości.
Taką mafią nawet młodzieżową.
taką grupą rówieśniczą, składającą się z lidera i jakichś osób, które tego lidera podążają.
Właśnie pytam
za tym
o to, dlatego że
podążają.
Nasze dziecko może być z jednej strony tym, który jest krzywdzony w taki sposób, ale może być też wśród tych prowodyrów, prawda? Tych liderów.
Może być liderem.
I teraz co rodzic? Co rodzic?
I niech nas nie zwiedzie to, że taki prowodyr takich bardzo negatywnych zachowań to może być bardzo dobrze uczące się dziecko, robiące czasem nawet...
Grzeczna
bardzo...
dziewczyna.
Grzeczna dziewczyna, tak jest. Grzeczna dziewczynka, do której nikt nie ma żadnych zastrzeżeń i ona jest właśnie, już nie chcę kolejnych przykładów dramatycznych podawać, bo takowe mam w głowie, ale ja się z takimi sytuacjami nie jeden raz spotkałam, że wydawało się, że pozornie wszystko było w porządku, natomiast to był właśnie taki negatywny lider.
Ale co świadczy o, jak można ocenić, na przykład, nie wiem, czy można ocenić, może to jest złe słowo, powiedzieć o psychice takiego właśnie lidera, który jest prowodyrem tego rodzaju, bo to jest agresja w tym momencie, tak? Pewien rodzaj agresji, kiedy się występuje przeciwko komuś w taki właśnie sposób, a nie inny, wiedząc, że to będzie krzywdzące dla tej osoby i ona to będzie przeżywać.
Możemy obserwować pewną emocjonalną taką obojętność na przeżycia innych ludzi już na dosyć wczesnych etapach rozwoju. Możemy obserwować pewną bezwzględność, o której zresztą tutaj mówiłyśmy, przy okazji dręczenia zwierząt się pojawiła taka myśl. Pewną bezwzględność w traktowaniu zwierząt, innych ludzi.
Jakiś egoizm, tylko ja tutaj...
Egocentryzm, tak? Posunięty do granic zupełnego absurdu, który teraz zresztą dość powszechnie występuje, bo jak sobie zobaczymy, jak ludzie się mijają na ulicach, to widzimy, jaki mamy egocentryzm, tak? Mhm. Idący naprzeciw, niech se spadnie z chodnika. My tu idziemy i jesteśmy ważni, nasze ego jest ważne. Więc my mamy tych takich przykładów tego, co moglibyśmy nazwać narcystyczną osobowością naszych czasów. Mamy bardzo wiele w życiu społecznym i koncentrację na sobie, na swoich potrzebach.
Co to mówi rodzicom, jeśli tak dziecko postępuje? Że gdzie jest ten błąd? Wcześniej, w dzieciństwie wcześniejszym, nie takie relacje, za mało rozmów. Co możemy powiedzieć rodzicom? Czy oni w przypadku takiej nastolatki, 12, 13, 14-latki, która powiedzmy takie, czy 14-latka, bo nie mówimy przecież tylko o dziewczynkach, ma takie jakieś zachowania tego typu, czy można coś zrobić dla tego dziecka, żeby mu pomóc?
Oczywiście. I pierwsza fundamentalna sprawa to jest taka, że pierwsze, co zrobić musi taki rodzic, to musi jakby przekroczyć tę swoją tendencję do bronienia swojego dziecka.
Stanąć w prawdzie, krótko mówiąc.
Krótko mówiąc, stanąć w prawdzie. To jest bardzo kluczowy element. tak naprawdę badania pokazują, że najbardziej kluczowe jest to, żeby matka stanęła w prawdzie, bo ojciec za nią podąży. To bardzo ciekawe są obserwacje. Ojcowie bowiem są mocno zależni od kobiet w tym, w procesie wychowawczym. Ale to jakby jest odrębny temat. Ale rzeczywiście rodzic musi stanąć w prawdzie i powiedzieć sobie, moje dziecko robi złe rzeczy. W związku z powyższym muszę się zastanowić, dlaczego ono tak robi, czego ono potrzebuje do tego, żeby mogło być lepszym człowiekiem, nie robić takich złych rzeczy, nie krzywdzić innych ludzi. I bardzo często, jeżeli staniemy w prawdzie i sięgniemy do historii naszych relacji z naszym dzieckiem, to możemy tam zobaczyć brak komunikacji, niezdolność do zaakceptowania negatywnych emocji u naszego dziecka. Zamiast powiedzenia, widzę, że jesteś smutny, powiedz mi, co się stało, spróbuję ci pomóc, czyli otwieramy mu furtkę do rozmowy o tym, że ono przeżywa jakiś stan emocjonalny, to mówimy, a ty przestań tam, wiesz, ja beczeć. To mam problemy, albo w ogóle wymyślasz sobie.
Bagatelizowanie problemów dziecka, tak?
Bagatelizowanie, dlatego że bardzo często dorośli ludzie mają trudność ze zmierzeniem się z różnymi negatywnymi przejawami i zachowań, i emocji u swoich dzieci. I nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić.
A wystarczy... Ale z dziećmi chyba jest trudno rozmawiać o emocjach, bo dzieci można rozmawiać? No już nawet
pewnie,
z takimi najmniejszymi.
Trzeba nawet. Mhm. Trzeba pytać, co czują. Trzeba uczyć dziecko odróżniania różnych stanów emocjonalnych. Są takie książeczki, można sobie je kupić, które uczą, mówią o złości, o lęku, o niepokoju, o tym, jak się to wyraża. Dzieci naprawdę już stosunkowo małe potrafią nazywać bądź pokazywać w książeczkach tego rodzaju buźkę, która opisuje to, co czują w danym momencie.
Czyli jak i się złości, być... powiedzieć, widzę, jest, że jesteś zła, że jesteś
tak,
zły.
Powiedz mi, mamusi, dlaczego? Co się stało, co się spróbuję stało? Ci pomóc. Dziecko może być, nie, ja nie chcę o tym mówić. Możemy powiedzieć, dobrze, nie chcesz o tym mówić teraz, ale jak będziesz chciał, to pamiętaj, że możemy o tym porozmawiać. To jest niesłychanie ważne.
I za jakiś czas to dziecko rzeczywiście może wrócić
oczywiście,
do tematu.
Oczywiście, że tak, ale jest jeszcze jedno magiczne działanie takiego komunikatu. Otóż u małych dzieci 80% napięcia znika w momencie, kiedy rodzic dostrzeże, zaakceptuje i zaoferuje pomoc.
Czyli nie mówimy, przestań teraz ryczeć, bo tu przeszkadzasz oglądać nam telewizję.
Tak jest.
Idź do swojego pokoju, tylko...
Powiedz synku, co cię tak rozłościło.
Ale o czym albo to co... świadczy, pani profesor, że my jako dorośli często no, sami mamy jakieś problemy z okazywaniem emocji, z zachowaniem właściwym. No nie wiemy, jak dzieci wychowywać, tak? Krótko mówiąc.
No mamy problemy z okazywaniem deficyty. Emocji, szczególnie tych negatywnych, ponieważ w toku... Znaczy, to jest w ogóle problem, który ma swoje bardzo głębokie osadzenie historyczne, jeśli chodzi o kraje dotknięte wojną, a w naszym przypadku drugą
tak,
wojną
wszyscy
światową.
Wszyscy musieli być dzielni i sobie
tak
radzić
jest,
po
tak
wojnie.
Jest, tak? Nie było czasu na takie przeżywanie i nie było czasu na takie pochylanie się nad każdą emocją, którą przejawiało dziecko. I też ja nie chcę powiedzieć czegoś takiego, że my musimy bardzo mocno ingerować w każdy stan emocjonalny, dlatego że my musimy też naszym dzieciom pozwolić, żeby one miały przestrzeń na to, żeby sobie same radziły. Tak jak już noworodek potrafi się samoregulować w bardzo prosty sposób, czyli na przykład ruszać główką w momencie, kiedy jest mu, robi mu się gorzej wewnętrznie, on jeszcze tego nie wie na żadnym poziomie, nie ma dostępu jakby intelektualnego oczywiście do tego, natomiast wie, że coś jest nie tak i próbuje wykorzystywać takie proste samoregulacyjne strategie, więc my musimy być bardzo zrównoważeni w tym procesie, czyli pomocni i oferujący swoją gotowość.
Czyli też panować trochę nad swoimi emocjami, prawda?
Tak jest,
znać
oczywiście,
te emocje,
oczywiście.
Żeby umieć w odpowiedni, adekwatny sposób zareagować na emocje dziecka.
Jest taki składnik w empatii, który się nazywa negatywny, który się nazywa osobista przykrość. To, co się dzieje bardzo często w nas ludziach, wtedy, kiedy widzimy kogoś, kto przeżywa negatywne emocje, a już jak to jest własne dziecko, to w szczególności, to jakby zarażamy się trochę i sami zaczynamy przeżywać negatywne emocje. I to, co się kluczowo nam włącza, to potrzeba wyregulowania samego siebie.
To mamą chyba się częściej włącza coś takiego, tak? No, bo dziecko kobiety... płacze, więc jest mi też przykro i próbuję tutaj, prawda,
tak jest.
Doprowadzić do sytuacji, żeby przestało płakać. Jeśli ona, ta sytuacja rzeczywiście jest spowodowana jakimś dramatem tego dziecka, no to inaczej powinniśmy działać niż jak sytuacja, kiedy dziecko płacze, bo się na przykład nudzi, tak?
Tak
ale
jest.
Reakcja nasza na jego płacz może być po prostu podobna w każdej sytuacji, a tak nie powinno być.
Tak jest.
w zależności od tego, ja tutaj nie przepraszam, że
powinniśmy,
tak...
Powinniśmy uczyć się, czy jakby, i uczymy się, no bo to jest tak, że jak rodzi się dziecko, to rodzice, a w szczególności matka w tym pierwszym okresie jego życia, poznaje to dziecko, czyli uczy się, jak ono reaguje na określone sytuacje. Ten proces zajmuje chwilę czasu, ale jesteśmy do tego bardzo dobrze biologicznie przygotowani, więc...
Chciałam jeszcze zostać chwilę przy tej poczuciu akceptacji u dziecka. Znaczy, nie mówiłyśmy o tym szeroko, bo te wszystkie działania, które rodzic może podjąć, powinny właśnie chyba do tego zmierzać, żeby dziecko czuło się akceptowane. Nawet jak ci koledzy ze szkoły tam gdzieś hejtują, to sytuacja taka modelowa powinna być taka, że dziecko przychodzi do rodzica i o tym mówi. A nie ukrywa tej sytuacji.
A nawet jeśli nie przychodzi i nie mówi, to ma świadomość i przekonanie, że może przyjść i powiedzieć. Bo jak mówiłam o tej samoregulacji i tej zdolności do regulowania siebie, to jeden z jej elementów jest również to posiadanie głębokiego przekonania, że w moim otoczeniu są ludzie, rodzice, którym mogę o tym powiedzieć i oni mi z tym pomogą. I czasami to samo to przekonanie wpływa jakby na radzenie sobie z tą sytuacją. Natomiast oczywiście rozmawiać, wracając do rozmawiania, rozmawiać trzeba, należy, to nie muszą być godziny, nie mamy siedzieć na swoich dzieciach i wiecznie być z nimi.
Wypytywać, zamęczać, tak?
I wypytywać i zamęczać i moralizować. Mamy być dostępni wtedy, kiedy te dzieci nas potrzebują. I te rozmowy mają być bez telefonu, bez włączonego telewizora, znaczące, czyli to jest taki czas, w którym jestem z tobą. Niech to będzie 15-20 minut w ciągu dnia, wcale nie trzeba więcej.
Pani profesor na pewno słyszała o tym, że dziś o młodzieży mówi się, że to pokolenie płatków śniegu, czyli takich wrażliwych, niedostosowanych, którzy...
Bardzo delikatnych.
Bardzo delikatni są, tak. I jako odpowiedzialnych bardzo często wskazuje się właśnie rodziców, którzy jak takie pługi śnieżne odśnieżają tą drogę spod nóg, te wszystkie zaspy, żeby dziecko miało łatwiej. Tak? My byśmy chcieli, żeby nasze dzieci miały łatwiej niż my.
Oczywiście.
Ale to niekoniecznie jest dobra droga, żeby w ten sposób usuwać wszystkie przeszkody, bo dziecko się nie wzmocni, nie będzie sobie radziło kiedyś w przyszłości? Może sobie nie radzić?
Oczywiście może sobie nie radzić, jeżeli nie stworzymy mu warunków do tego, żeby nauczyło się sobie radzić.
Czyli to jest zadanie takie rodzica, żeby nauczyło się życia, nauczyło się rozwiązywać problemy, radzić z nimi.
Tak jest. Kiedyś mówiło się o tym, że wychowuje się dziecko nie dla siebie, tylko dla świata. W związku z powyższym, w tym stwierdzeniu wychowujemy dla świata, zawarta jest również taka myśl, że nasze dzieci muszą się nauczyć radzić sobie w życiu z różnymi trudnymi sytuacjami. Jeżeli będziemy stosować strategię pługa śnieżnego i wszystkie przeszkody stojące przed naszym dzieckiem usuwać i nie stworzymy mu warunków do tego, żeby sobie radziło, to na pewno nie nauczymy, czy jakby nie damy mu możliwości wykształcenia takich kompetencji. Czyli jeżeli na przykład zbroił w przedszkolu, zrobił coś głupiego, to dam przykład z własnego życia. Nasz syn się kiedyś zakochał, mając 5 lat, w koleżance i wymyślił, że wykopie dołek, kolega ją zapędzi, ona się tam potknie, jak upadnie,
on będzie ratował,
to
tak?
On ją pocałuje. I to się udało. I sytuacja się rozwinęła, znaczy po pierwsze oczywiście była rozmowa z dzieckiem, że nie wolno takich rzeczy robić. Trzeba było Zuzię zapytać, czy chce być pocałowana przez naszego syna. Ale generalnie też było tak, że on musiał się zmierzyć z tą sytuacją, czyli przeprosić tę Zuzię i rozmawiał też z jej tatą, który zresztą się bardzo spokojnie wobec tej całej sprawy zachował, zdając sobie sprawę z tego, że mamy do czynienia z 5-latkami, ale musiał się z tą sytuacją zmierzyć. Czyli chodziło o to, żeby go to czegoś nauczyło, żeby on wyniósł z tego jakąś lekcję. A nie było tak, że myśmy poszli, powiedzieli, przepraszamy pana bardzo, tam nasz synek takie coś zrobił, tam Zuzi, pana bardzo przepraszamy. On też musiał się z tym zmierzyć. To jest bardzo często teraz jest niestety tak, że rodzice załatwiają te sprawy za dzieci. Obraziłem koleżankę, no dobra, no to zadzwonię do jej mamy i powiem, no nie, moje dziecko na pewno obraziło, dlatego że ona sprowokowała, bo to teraz taki częsty schemat jest. Zamiast powiedzieć, słuchaj, obraziłeś koleżankę, to jest brzydko, tak nie wolno robić, musisz ją przeprosić, to są podstawy życia społecznego. My musimy umieć takie rzeczy robić jako dorośli ludzie, przyznać się, przeprosić, poczuć się odpowiedzialnym za swoje własne zachowanie. Jeśli się tego nie nauczymy w dzieciństwie, to potem będziemy takimi dorosłymi, którzy będą mieli skłonność do tego, żeby poszukiwać na zewnątrz przyczyn wszystkich swoich
nieszczęść,
porażek i złych zachowań. Więc jakby to są warunki, które na pewno trzeba stworzyć dziecku w rozwoju.
A czy pani profesor zauważa dzisiaj, mając do czynienia właśnie z dziećmi, z młodzieżą, z klientami, że na przykład jest mniejsza presja rodzicielska, czy wręcz przeciwnie? Bo kiedy moja córka, już dorosła osoba, była małym dzieckiem, to pamiętam wśród rodziców taki owczy pęd, że tutaj trzeba zajęcia, dziecko nie może się nudzić, musi mieć wszystko poustawiane, zajęty czas i nie mieć czasu na głupoty, tak zwane, to się mówiło. Czy dzieci powinny się nudzić, powinny umieć swój czas same sobie zagospodarować? Ta presja rodzicielska na to, żeby były najlepsze, miały tutaj, prawda, nie wiem, pełno różnych zajęć dodatkowych, pięknie pływały, grały na fortepianie i tak dalej. Jest teraz mniejsza, czy to no mamy cały czas tak samo?
Nie, myślę, że mamy dużą taką presję, że jest w ogóle ogromna presja na osiągnięcia i te osiągnięcia są generalnie definiowane jako sukcesy życiowe. Sukcesy w uczeniu się, sukcesy w sporcie, sukcesy w różnych innych, muzyce, w różnych aktywnościach, które tym dzieciom zabezpieczamy. Jeden z psychologów amerykańskich napisał kiedyś, że współczesne dzieci realizują jakby dwa etaty, czyli one chodzą do szkoły, a potem jeszcze po szkole mają mnóstwo zajęć dodatkowych, a tak naprawdę dzieciństwo to jest okres kształtowania różnych kompetencji
społecznych chyba, prawda?
Społecznych, ale też w toku zabawy. Mhm. Współczesne dzieci nie mają praktycznie czasu na zabawę, bo one są tak zajęte robieniem różnych bardzo ważnych rzeczy i zdobywaniem różnych bardzo ważnych kompetencji, że nie mają
kiedy
się bawić.
Nie ma czegoś takiego, że wychodzimy na podwórko, tylko trzeba się umawiać, że spotykamy się w sobotę na przykład.
No, tak? Ja się spotkałam już nawet z tym, że karą stosowaną przez rodziców jest wyjście na podwórko. Tak jak kiedyś zakaz wyjścia na podwórko był karą, tak teraz wyjście na podwórko stało się karą, co wiąże się między innymi z oderwaniem oczywiście dziecka od komputera, oczywista sprawa. Ale tu znowu potrzebny jest jakiś balans, czyli potrzebne jest, oczywiście chcemy, żeby nasze dzieci zdobywały różne kompetencje i nie ma w tym niczego złego, ale musimy w tym zachować jakiś umiar, pamiętając o tym, że dzieciństwo to jest okres bawienia się, bycia w grupie rówieśniczej, zdobywania w tej grupie rówieśniczej takich kompetencji życiowo ważnych, jak na przykład mediowania, godzenia się, kłócenia. To są ważne rzeczy w życiu. My musimy tego się nauczyć. Kiedyś to trzeba móc zrobić.
To już podsumowując, pani profesor, czy można powiedzieć, że miarą takiego zdrowia psychicznego jest umiejętność radzenia sobie z jakimiś trudnościami życiowymi? To jest zdanie, które...
Miarą zdrowia psychicznego jest umiejętność radzenia sobie w życiu. Miarą zdrowia psychicznego jest również poczucie takiego ogólnego zadowolenia ze swojego życia. Miarą zdrowia jest również zadowolenie z samego siebie, czyli nawet jak czynię źle, to ten rdzeń cebuli, o którym mówiłam, tak? Czyli to głębokie poczucie własnej wartości jest też miarą zdrowia psychicznego. Miarą zdrowia psychicznego jest też zdolność do rozwoju.
I realnego też oceniania chyba tego, co się dzieje dookoła, prawda?
Absolutnie tak. Czyli taka zasada realizmu życiowego tutaj również jest miarą zdrowia psychicznego.
Doktor habilitowana Magdalena Błażek, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, psycholog, psychoterapeutka, kierowniczka Katedry Psychologii i Zakładu Badań nad Jakością Życia GUMED była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję pani
Bardzo
profesor
dziękuję.
Za przyjście do studia. Audycję zrealizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów!